Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
No i 23 czerwca w Wielkiej Brytanii zostanie przeprowadzone referendum na temat dalszego członkostwa w Unii Europejskiej. No spróbujemy się zastanowić, czy Brytyjczycy są Europejczykami, czy czują się Europejczykami i jak wyglądały w historii ich związki z Europą. Moim gościem jest profesor Jacek Tybinka. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Znaczy, ja będę pana oczywiście namawiał do tego, żebyśmy się bardzo głęboko cofnęli. Ja jako starożytnik bardzo lubię te bardzo dawne czasy.
Ja byłbym tu ostrożny, panie
redaktorze. No właśnie, no to w takim razie, to jak to było z tymi związkami pomiędzy wyspami? Bo kwestia nazewnictwa jest dość skomplikowana i jakby to powiedzieć, na manowce nas prowadzi, a kontynentem. Czyli mówiąc najkrócej, w jakich okresach historycznych Brytyjczycy, czy też mieszkańcy wysp czuli się z tym kontynentem związani, czy też w pełnej jedności? Czy w ogóle był taki czas?
To znaczy, jest to trudne pytanie, ponieważ musielibyśmy omówić dokładnie prawie
to tysiąc, prawda, to Brytowie i Celtowie.
Tysiąc lat historii, a nawet cofnąć jeszcze dalej wstecz, jak pan tutaj wskazał, przed czasy podboju przez Normanów części Wysp Brytyjskich, właściwie tego okresu, tego miejsca, tego obszaru, który nazywamy Anglią, w 1066 roku. Otóż te związki między Anglią a kontynentem w czasach średniowiecza były bardzo ścisłe. Władcy angielscy próbowali zdobyć tron francuski. No, wojna stuletnia, wiek XIV i do połowy wieku XV, to jest ten charakterystyczny czas, kiedy te związki były bardzo ścisłe. Wtedy językiem przecież władców królów Anglii był język francuski.
No właśnie, tak naprawdę to dopiero Henryk V jest takim królem, którego podejrzewamy o to, że ze względu na plebejskość dużej części swojego otoczenia zaczął się z nimi komunikować po angielsku.
Tak, ma pan tutaj w pełni rację. Pamiętajmy, że przecież Calais było w rękach angielskich aż do wieku XVI.
Choć rzeczywiście to też to było też dość charakterystyczne, że przez jakiś czas to było tak, że ci francuskojęzyczni królowie Anglii rzeczywiście główną część swoich interesów widzieli w swych posiadłościach na kontynencie, ale ich poddani, i tu pytanie, co możemy wiedzieć o ich poddanych? Być może jednak nie byli aż tak ściśle związani z tym kontynentem. Tam wyruszali jedynie, jak rozumiem, na wojaczkę i często na zdobywanie łupu.
Pamiętajmy, że Anglia w czasach średniowiecza była krajem o wiele biedniejszym niż kontynent. Także czas wojny stuletniej, czyli tej można powiedzieć inwazji angielskiej na obszar współczesnej Francji, to jest czas po prostu gwałtu i rabunku. No i przywożenia zdobyczy po to, żeby móc kupić
ziemię, warsztat. Potem Brytyjczycy urządzili sobie wojnę domową w równie brutalny sposób prowadzoną i z tego jakby zaczęło się rodzić ich nowożytne państwo.
Z tym, że tutaj musimy o jednej rzeczy pamiętać, mianowicie o reformacji, protestantyzmie. O tym, co zrobił król Henryk VIII, porzucając głównie ze względu na kwestie swoich miłostek kościół rzymskokatolicki. No, papież nie chciał mu dać rozwodu z małżonką, która była z rodu, z rodziny królewskiej hiszpańskiej. To jest bardzo istotne, ponieważ protestantyzm określił w zasadzie funkcjonowanie społeczeństwa no wówczas angielskiego, no aż z czasem tego, co nazywamy społeczeństwem brytyjskim, chociaż to jest bardziej skomplikowana sprawa.
A czy oddalił też od kontynentu ze względu na to, że Francja pozostała katolicka, a Hiszpania była arcykatolicka?
Tak jest. I tego zagrożenia, którego no, w takim symbolicznym, chociaż przecież bardzo, bardzo groźnym przykładem była Wielka Armada. Próba Hiszpanii, no nie tyle podboju Anglii, ile obalenia protestanckiego
władcy. Brytyjczycy pojawiają się oczywiście na kontynencie, pojawiają się też jako, jakby to ładnie powiedzieć, koalicjanci różnych tworzonych w tej nowożytnej dobie koalicji. Są ważnymi uczestnikami takiego koncertu europejskiego, który trwa właściwie od czasów chyba wojny 30-letniej, gdzieś po wojnie 30-letniej pojawia się ten taki model, w którym co pewien czas mocarstwa zawierają różnego rodzaju alianse.
Właściwie od końca tak.
Wojna secesyjna hiszpańska jest tego doskonałym przykładem. I potem też te bardzo ważne konflikty z Francją, które Brytyjczycy toczą właściwie w XVIII wieku. Pytanie, czy to oznacza, że Brytyjczycy mają interesy w Europie? czy też, że mówiąc też najkrócej, jakoś z tą Europą czują się związani. Przypomnę, że pojawia się też nowy problem, jakim jest to, że mamy na tronie brytyjskiej ludzi z kontynentu.
Ja, no, mamy
pierw mamy Wilhelma Orańskiego.
A potem dynastię hanowerską.
A potem mamy dynastię hanowerską.
Niemieckich władców, ale musimy pamiętać o jeszcze jednym istotnym czynniku, który obok protestantyzmu definiuje dalszy rozwój historii historii Anglii, a w wieku XVIII możemy mówić już Wielkiej Brytanii, czyli rozwój demokracji parlamentarnej od końca wieku XVII. Oni czują się jednak inni, różni od tego, co się dzieje, od monarchii absolutystycznych funkcjonujących dominujących w wieku XVIII na kontynencie europejskim. No, pewnym paradoksem jest to, że kiedy we Francji dochodzi do rewolucji, obalony zostaje władca, aczkolwiek bardzo słabowity, ale formalnie posiadający władzę absolutną, czyli Ludwik XVI, to Anglia czuje się zagrożona przez tą rewolucję francuską. Zresztą dosyć słusznie, czyli mimo, że tu mamy hasła wolności i równości, to ten model brytyjski jest jednak demokracji parlamentarnej inny. On nie ma charakteru takiego wojowniczego, opiera się raczej na szukaniu porozumienia.
I jak Brytyjczycy w tym czasie patrzą? Przypomnijmy, że w XVIII wieku też rodzi się imperium. Pierwsze spojrzenie na Wielką Brytanię przez pryzmat tych interesów imperialnych.
I to jest ten trzeci istotny czynnik obok protestantyzmu, demokracji parlamentarnej. Rewolucja handlowa, a potem w wieku XVIII, drugiej powie rewolucja przemysłowa, która czyni z Anglii jako części Wielkiej Brytanii najbardziej uprzemysłowioną, najbardziej rozwiniętą państwo na świecie. To też w połączeniu z rozwojem od właściwie wieku, od czasu odkryć geograficznych Imperium Brytyjskiego powoduje, że Wielka Brytania w drugiej połowie wieku XVIII staje się najpotężniejszym mocarstwem morskim. I powoduje też, że interesy brytyjskie są coraz bardziej poza kontynentem. Chociaż kontynent jest potrzebny jako rynek zbytu. Stąd też, kiedy Napoleon próbuje zablokować ten handel i nie dopuścić Anglików do możliwości sprzedaży na kontynencie europejskim, to prawie rzuca około 1811 roku Wielką Brytanię na kolana pod względem gospodarczym. Prowadzi do kryzysu gospodarczego, ale Napoleon w końcu upadnie dzięki pieniądzom angielskim.
No i dobrze, i teraz porozmawiamy o tej XIX-wiecznej Anglii i o tym tak naprawdę, czy wtedy te związki z kontynentem były jakoś ważne i czy dla Brytyjczyków było to tak jak w tej starej anegdocie, czy też podobno w artykule w gazecie, że na kanale rozpętała się burza i jest taka notka prasowa, burza na kanale, kontynent odcięty od świata.
Wydaje mi się, że to jest dobre, takie skrótowe pokazanie tej odmienności i tych różnic. Nie macie niewątpliwości, że w wieku XIX Brytyjczycy, bo możemy tutaj mówić o tej brytyjskości w odniesieniu do Anglików, Szkotów, Walijczyków, części Irlandczyków, czują się odmienni. Są największą potęgą. Jeśli chodzi o kontynent, prowadzą od co najmniej wieku XVIII tą politykę, którą nazywamy balance of power, czyli starają się nie mieszać w to, co się dzieje na kontynencie, chyba że wyrasta tam zbyt potężna siła, taka jak na przykład Francja Napoleona. Wtedy starają się wspierać przeciwników tego najsilniejszego
ale
państwa.
Ale też właśnie, czy te szczególne związki z Europą, czy te szczególne patrzenie na Europę się rodzi, to ja myślę, że porozmawiamy o tym po krótkiej przerwie. Dziś rozmawiamy o związkach brytyjskich, angielskich z Europą i o tym wszystkim, co być może będzie jakimś argumentem w toku tych ostatnich tygodni kampanii przed referendum w Wielkiej Brytanii. Jacek Tybinka jest moim gościem. Rozmawialiśmy o czasach dawniejszych. Teraz jesteśmy w XIX wieku. To co ta XIX-wieczna Anglia z tą Europą czyniła? Z jednej strony związki na przykład arystokracji i tych elit brytyjskich z całą pewnością z Europy byłyby bardzo silne. Po pierwsze mamy do czynienia z bardzo dużą ilością mieszanych małżeństw. Bardzo silne wpływy są już nie tylko wśród rodziny królewskiej, ale też dużej części elity angielskiej, jeśli chodzi o Niemcy. Stamtąd pochodzi wiele żon albo wielu mężów. W związku z tym mamy do do czynienia właściwie z takim przemieszaniem.
Tak. Zresztą w wieku XIX, a nawet i nieco wcześniej, jeszcze przed rewolucją francuską, chociaż na mniejszą skalę, pojawia się coś takiego wśród wyższych warstw brytyjskich. Tu trudno użyć tego terminu arystokracja, bo on w naszym wypadku kojarzy się raczej z potomkami magnaterii. W wypadku brytyjskim pod względem pochodzenia to znacznie bardziej skomplikowane i tych arystokratów, takich nowobogackich, też tam z dorobionymi tytułami znajdziemy. Pojawia się tradycja Grand Tour, czyli takich wypraw turystycznych, oczywiście nie na skalę masową, do miejsc antycznych, do Italii, po to, żeby zapoznać się ze śladami kultury rzymskiej. Oni się starają wywodzić swoją tradycję z tamtych miejsc, z tamtych czasów, chociaż jest to oczywiście dosyć mocno dorabiane. No, ale oczywiście zwykli mieszkańcy Wielkiej Brytanii, żadnych związków z kontynentem, robotnicy pracujący kilkanaście godzin w ciężkich warunkach.
Albo dzierżawcy wypędzani ze swoich farm też nie bardzo mają.
Oczywiście nie. Oni byli tutaj, żyli tym swoim życiem tej małej ojczyzny, czyli wioski, miasta, chociaż oczywiście ta rewolucja przemysłowa od drugiej połowy wieku XVIII spowodowała spore przemieszczenia ludnościowe, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, gwałtowną urbanizację połączoną z industrializacją, czyli powstaniem zupełnie nowych zagłębi przemysłowych.
Ten Brytyjczyk, zarówno arystokrata, jak i ten zwykły, to on o świecie myślał w ten sposób. Wielka Brytania, czyli te wszystkie ogromne kolonie, prawda? To są już czasy, kiedy Indie są tą dalekim miejscem, ale też do którego się podróżuje. Australia i Nowa Zelandia zaczyna być tym miejscem, nie tylko zesłań.
Ale to jeszcze do drugiej połowy wieku XIX miejsce, Australia jest miejscem z kolonią karną. Tak. Nie ma takiego miłego skojarzenia jak dzisiaj z plażami, surfingiem i innymi przyjemnościami.
Ale w każdym razie jest to ten świat, który jest światem brytyjskim. No a jakie jest miejsce tej Europy w takim razie? Czy to jest takie miejsce, na przykład, którym co pewien czas piszą w gazetach i na przykład w związku z tym mówi się, że Wielka Brytania będzie musiała na przykład, nie wiem, wesprzeć Turcję albo wręcz przeciwnie, na przykład powiedzieć Turcji nie, bo trzeba na przykład ratować Greków.
No, ta zasada polityki balance of power oczywiście cały czas jest przez Wielką Brytanię prowadzona. Chociaż też mówi się bardzo często o wieku XIX, szczególnie w drugiej połowie, o dosyć silnych tendencjach izolacjonistycznych. I zostawmy tych Europejczyków, niech oni się biją ze sobą. No ale każdy premier brytyjski, niezależnie czy to był konserwatysta, czy liberał, jeśli dochodził do władzy i widział poważne zachwianie równowagi europejskiej, czy groźbę na przykład w czasie konfliktu rosyjsko-tureckiego w latach 70., że na przykład Rosja stanie się zbyt potężnym państwem na obszarze, no wydawałoby się bardzo odległym od brytyjskich interesów, bo na Bałkanach, kosztem Turcji, którą Anglicy wspierali, no to Anglia wtedy podejmowała interwencję, w tym wypadku dyplomatyczną, która doprowadziła do tego, że Rosjanie musieli znacząco ograniczyć swoje terytorialne zyski, czy też właściwie Bułgaria, którą wspierali kosztem Turcji.
Ten proces właściwie trwa aż do I wojny światowej. Tak. Takiego myślenia Brytyjczyków o tym, żeby nikt się specjalnie nie wychylił przed innych. Pytanie, czy Wielka Brytania w związku z tym patrzyła na Europę jako na świat zewnętrzny, tak, czy taki tak. Świat
myślę, że można tak to określić, że do 1914 roku znacząca część elit brytyjskich patrzyła na kontynent jako coś obcego, niezależnie od kulturowych i rodzinnych związków. Natomiast wybuch I wojny światowej, a właściwie to, co się stało przed nią, czyli powstanie Entente Cordiale, czyli w zasadzie nie tyle sojuszu formalnego brytyjsko-francuskiego, ile podziału stref wpływów w Afryce pomiędzy Wielką Brytanią i Francją, ale co za tym idzie ocieplenia relacji politycznych brytyjsko-francuskich, przypomnijmy przecież krajów, które przez stulecia ze sobą walczyły i rywalizowały. To wszystko prowadzi do coraz większego zaangażowania Wielkiej Brytanii i tutaj tak na dobrą sprawę przełomowym wydarzeniem są rozmowy sztabowców brytyjskich i francuskich prowadzone przed pierwszą pierwszą wojnę, znaczy wtedy nikt nie wiedział, że ona wybuchnie, ale Brytyjczycy zobowiązali się, znaczy zrobił w zasadzie to sztab wojskowy brytyjski i brytyjskie ministerstwo obrony, czy wtedy wojny, do tego, że jeśli Francja zostanie zaatakowana przez Niemcy, to Wielka Brytania wyśle korpus ekspedycyjny. To zobowiązanie oczywiście nie miało formalnego charakteru, w żadnym wypadku traktatowego, no ale pokazywało, jak część jednak elit politycznych w Wielkiej Brytanii rządzących tą Wielką Brytanią, poza zgodą, znaczy bez zgody parlamentu, nie mówiąc o społeczeństwie, wyborcach, zaciągnęła daleko idące polityczne zobowiązania, które doprowadziły do tego, że Wielka Brytania przystąpiła do I wojny światowej.
Tu ważne dwa argumenty. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że w Wielkiej Brytanii w tym czasie trwał ten okres upodmiotowiania obywatelskiego społeczeństwa. Rozszerzanie praw publicznych.
Tak.
Wtedy to jest z całą pewnością bardzo ważnym jakby elementem takiego kształtowania się opinii publicznej.
Tak, to zupełnie inna sytuacja.
Wciągania w wielu sprawach dużych części społeczeństwa do tego podstawowego dyskursu. Pojawia się też drugi wątek, który odgrywa ważną rolę w pierwszej fazie I wojny światowej. Wielka Brytania ma armię ochotniczą. W związku z tym trzeba przekonać obywateli, żeby do niej chcieli wstępować i chcieli uczestniczyć w tym konflikcie, który wybucha. Przypomnę, że bardzo ważnym elementem takiej propagandy brytyjskiej wojennej jest kwestia belgijska. To jest taki zadziwiający zupełnie moment, kiedy to orgia nienawiści, której mieliby dokonać Niemcy na polach Belgii, tego wszystkiego, co zdarzyło się w Louvain, to jest coś, co jest takim argumentem dla społeczeństwa brytyjskiego, że musi ono interweniować, że to jest nasza sprawa.
Tak, no to propagandowo zostało wykorzystane. Znaczy Niemcy tutaj dokonując rozstrzeliwania zakładników, spalenia i w ten sposób zburzenia części Louvain, w tym słynnej biblioteki uniwersyteckiej, sami dali znakomity materiał do propagandowy Brytyjczykom. Ale jeśli chodzi o formalny aspekt, no to i też strategiczne, tutaj jednak interesy brytyjskie zadecydowały. Znaczy politycy w Londynie uznali, iż złamanie przez Rzeszę Niemiecką, przez Cesarstwo Niemieckie, drugą Rzeszę, układu neutralności gwarantującego niezależność i niepodległość Belgii jest rzeczą niedopuszczalną i to zagraża... No, o Belgii Anglicy zawsze mówili, że to jest pistolet wymierzony w serce Anglii. No i to stało się powodem. Niemcy bardzo lekko podeszli do
z czysto taktycznego punktu widzenia.
Uznali, że im się opłaca przemaszerować, jak się im wydawało przemaszerować, bo oni napotkali jednak na silny opór belgijski przez Belgię po to, żeby ze skrzydła zaatakować Francuzów. I przeszli do porządku dziennego nad układem, którego byli sami sygnatariuszem. Także to otworzyło, można powiedzieć, nowy rozdział, jeśli chodzi o zaangażowanie Wielkiej Brytanii na kontynencie w kwestiach bezpieczeństwa. Ta zasada balance of power 18-19 wieczna, ona oczywiście gdzieś tam ciągle krąży, ale tak na dobrą sprawę od 1914 roku Wielka Brytania będzie zaangażowana w taki czy inny sposób, albo w sposób pokojowy, działając za pomocą środków dyplomatycznych, bądź jak w czasie I czy w II wojny światowej, czy tworząc Pakt Północnoatlantycki, wytrzymanie bezpieczeństwa na kontynencie europejskim, co będzie bardzo istotne i jest również istotne chociażby z polskiego punktu widzenia dzisiaj.
Czy setki tysięcy poległych na polach Flandrii zbliżyło Brytyjczyków do Europy, czy wręcz przeciwnie? Czy to jest takie doświadczenie, które przez długie lata oznaczało nigdy więcej nie powtórzmy tego, co zdarzyło się tam?
No i tak i nie. Oczywiście ten czynnik, o którym pan powiedział, czyli te setki tysięcy poległych w tych rzeziach na polach bitew, bo pamiętajmy, że to byli wojskowi, nie cywile byli ofiarami, tak jak to się zmieniło w czasie II wojny światowej, no oni już się zniechęcali do zaangażowania na kontynencie i powodowali, że w latach 20. i 30., dosyć szczególnie w latach 30., kiedy zagrożenie ze strony rosnącej w potęgę III Rzeszy stało się oczywiste, że politycy w Londynie mieli w znacznym stopniu skrępowane ręce, jeśli chodzi o zaangażowanie na kontynencie europejskim, czego przykładem będzie oczywiście 1938 rok i kryzys sudecki i sprzedaż Czechosłowacji przez Francję, Wielką Brytanię Hitlerowi na ołtarzu pokoju.
Do sytuacji w II wojnie światowej i po niej za chwilę wracamy, po chwili przerwy. Dziś w naszym programie rozmawiamy o związkach Wielkiej Brytanii z Europą. Profesor Jacek Tybinka jest moim gościem. Rozmawialiśmy o czasach przed II wojną światową. Co II wojna światowa zmieniła? Czy doświadczenie zupełnego rozpadu dawnej Europy, która rzeczywiście następuje, doświadczenie pojawienia się nowego czynnika w postaci Rosji Sowieckiej, czy coś zmienia w tym myśleniu brytyjskim? Myślę, że odnoszę takie wrażenie, że pojawia się taka idea wzmocnienia Europy, że w interesie już teraz nie jest ta gra pomiędzy poszczególnymi europejskimi mocarstwami, ale zjednoczenia takiego fundamentu europejskiego.
Ma pan w pełni rację. Druga wojna światowa przewraca wszystko, zmienia ten układ sił, jaki istniał wcześniej. No, w 1940 roku, w maju, czerwcu, kiedy Francja znalazła się na skraju upadku po wyniku ofensywy niemieckiej na froncie zachodnim, Churchill, zdesperowany groźbą, że Francuzi zawrą, zresztą zrobili rozejm z III Rzeszą, proponuje politykom francuskim Unię Brytyjsko-Francuską. No, oczywiście trudno widzieć w tym jakiś pierwowzór Unii Europejskiej, chociaż to, co Churchill proponował w sensie więzów bliskich i tego, co będzie w przyszłości, chociaż ta przyszłość była bardzo nieokreślona wobec sukcesu
Hitlera. Bardzo
Hitlera,
niepewna.
Tak, tak. To szło naprawdę bardzo daleko. Francuzi to odrzucili, zawarli rozejm i Churchill został zdany na wolnych Francuzów, czyli niedobitki, które chciały walczyć dalej przeciwko Niemcom na czele wtedy z nieznanym generałem Charlesem de Gaulle'em, ale warto o tym pamiętać, ponieważ ten de Gaulle w tej historii związków Wielkiej Brytanii z Europą nam się wkrótce pojawi, powiedziałbym, w dosyć negatywnej roli, no, ale to będą lata 60. Warto pamiętać też o jednym polskim aspekcie, jeśli chodzi o integrację europejską i działania Brytyjczyków. Otóż od właściwie 1941 roku to rząd polski na wychodźstwie w Londynie i polska dyplomacja byli jednymi z rzeczników tego, aby rządy mniejszych państw, które były okupowane przez Niemcy, a które znalazły swoje schronienie w Londynie, żeby zacieśniły swoje współdziałanie z myślą o budowie przyszłej, no może nie zjednoczonej Europy, ale Polska była, rząd polski, dyplomacja polska była rzecznikiem budowy Europy, której trzonem byłyby federacje regionalne. Warto o tym pamiętać też w kontekście dzisiejszym. Wielka Brytania te wysiłki wspierała i w czasie II wojny światowej doceniała. Koniec II wojny światowej przyniósł potężny Związek Radziecki wtargnął ze swoimi armiami do środka Europy. No i brytyjski premier Winston Churchill czuł się osamotniony, myśląc o tym, co się stanie w przyszłości. Bał się, że Amerykanie wycofają się z kontynentu. Tak zresztą wszyscy przewidywali, że stanie się to, co się stało.
Łącznie Amerykanami, którzy byli absolutnie o tym przekonani, że to jest kwestia tylko terminu wycofania się.
Oni, jak wiemy, zostali dzisiaj u nas, zdaje się, lądują. Natomiast Brytyjczycy starali się wzmocnić pozycję Francji w latach 44-45. To Churchill przecież przekonał Roosevelta i Stalina, żeby wykroić z zachodnich stref okupacyjnych strefę okupacyjną dla Francji w Niemczech. To się stało na konferencji jałtańskiej. I tak na dobrą sprawę było początkiem odbudowy wielkości Francji. Druga wojna światowa przyniosła też Wielkiej Brytanii, prawie że bankructwo finansowe. Wielka Brytania wyszła z olbrzymimi długami w Stanach Zjednoczonych, nie tylko. No i osłabienie, właściwie początek rozpadu Imperium Brytyjskiego.
No i także to trzęsienie polityczne ziemi, które następuje w momencie, kiedy w Poczdamie trwa konferencja, czyli ten moment, kiedy Brytyjczycy mówią nie swojemu lwu, czyli Churchillowi. Do władzy dochodzi Labour Party, która przychodzi z takim programem Zajmijmy się sobą.
Tak, no oni wprowadzają czy rozbudowują w Wielkiej Brytanii państwo dobrobytu, welfare state, z wszystkimi dobrodziejstwami, ale też negatywnymi cechami.
Z dużymi nadziejami, acz z bardzo trudną praktyką. Przypomnijmy, że to jest taki kraj, który mówi o welfare state, a równocześnie tam jeszcze obowiązują wciąż kartki.
No, do początku lat 50. sytuacja żywnościowa w Wielkiej Brytanii nie była nazbyt dobra. Zdaje się, kartki na słodycze zniesiono około 53 roku, o ile dobrze pamiętam. Ale Partia Pracy też uważa, że należy wycofać się i to czyni z Indii i z tych obszarów imperium, gdzie ruchy nacjonalistyczne, ruchy narodowe są na tyle silne, że Wielka Brytania nie jest w stanie utrzymać.
Równolegle pojawia się proces integracji europejskiej. Wielka Brytania ma do niego podejście dość zadziwiające. Ja bym najkrócej powiedział w ten sposób, jednoczy Europę, w tym jakoś uczestniczy, ale przez chwilę jej nie przychodzi do głowy, żeby się z tą Europą jednoczyć.
Tak, tak, to precyzyjnie bym to określił i to można powiedzieć o wszystkich sferach, poza sferą bezpieczeństwa militarnego, gdzie Wielka Brytania będzie członkiem założycielem NATO w 1949 roku i będzie jego bardzo istotnym ogniwem aż po dzień dzisiejszy. Churchill w 1946 roku w Zurichu, czy w 1949 roku w Hadze, w przemówieniach, które są raczej zapomniane dzisiaj poza euroentuzjastami, nawoływał właśnie do współdziałania Europy Zachodniej. Warto pamiętać o tym, że on też, mówiąc o jednoczącej się Europie, chociaż on nie był federalistą, jednoczącej się bez Wielkiej Brytanii, myślał też i o Polsce, która no wtedy była państwem satelickim u boku ZSRR. Z tych działań brytyjskich i nawoływań Churchilla, jeszcze jak był przywódcą opozycyjnej partii konserwatywnej w drugiej połowie lat 40., to wyszło coś, co nazywa się Rada Europy. Organizacja, do której Wielka Brytania należy od początku, ale która nie stała się organizacją jednoczącą Europę w sferze chociażby gospodarczej. Dzięki Radzie Europy nastąpiła unifikacja prawa w wielu dziedzinach, ale to nie był ani nie jest żaden twór ponadnarodowy. Poza jedną ważną dziedziną, dzięki Radzie Europy powstał unikalny w skali światowej system ochrony praw człowieka w skali regionalnej, którego beneficjentem jako obywatele polscy również my jesteśmy.
Gdy patrzymy na ten okres, to pojawia się też drugi problem. Jak Niemcy wprowadzić z powrotem do tego europejskiego salonu? Niemcy, które jeszcze chwilę temu były nazistowskie, które jeszcze chwilę temu były krajem, który próbowano sprowadzić do poziomu, jak to w niektórych amerykańskich pomysłach, rolniczego, podzielonego na niewielkie terytoria kraiku. No i pojawia się tutaj pierwsza taka idea integracji gospodarczej, która ma zarazem wyprowadzić jakby Niemcy z tego zaułku, w którym się znalazły, a równocześnie uczynić niemiecki przemysł czymś, co może służyć całej Europie, czyli wspólnota węgla i stali.
Tak, no to była idea francuska. Sześć państw, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy i wtedy jeszcze w gruncie rzeczy niesuwerenna Republika Federalna Niemiec postanowiły stworzyć wspólny rynek na produkty hutnicze i na węgiel kamienny. To były, węgiel kamienny był na początku lat 50., w ogóle po II wojnie światowej, tym surowcem, bez którego nie wyobrażano sobie odbudowy ówczesnej Europy. I uważano, że w ten sposób wciągając Niemcy do współpracy uda się te Niemcy kontrolować, również jeśli chodzi o rozwój przemysłu ciężkiego, który był utożsamiany ze zbrojeniami. Wielka Brytania do wspólnoty węgla i stali nie zamierzała przystępować, nadal się czuła mocarstwem. Poza tym, jeśli chodzi akurat o handel w tych, to nazwijmy, asortymentach, to oni specjalnie z kontynentem, nie było tu większej wymiany gospodarczej, jeśli chodzi o właśnie te produkty przemysłu hutniczego, czy tym bardziej węgiel kamienny. Sami byli wielkim producentem węgla kamiennego. Zaspokajali swoje potrzeby z nawiązką. W związku z tym Anglicy pozostawili to samemu sobie. Niech się to rozwija, ale z drugiej strony Brytyjczycy przyczynili się znacząco do rozwiązania w 1954 roku kryzysu, jaki powstał w kwestii remilitaryzacji, czyli dania prawa Republice Federalnej Niemiec do stworzenia armii. Pamiętajmy, że to było 9 lat po wojnie, kiedy te resentymenty antyniemieckie również w Europie Zachodniej były bardzo silne.
No, bardzo silne także w Wielkiej Brytanii.
Też, chociaż trzeba powiedzieć, że dyplomacja brytyjska od początku w zasadzie, czyli od momentu, kiedy ta kwestia remilitaryzacji na początku lat 50. powstała, opowiadała się za tym, żeby nie budować jakiegoś pomysłu armii europejskiej, co Francuzi propagowali, a po prostu dać Niemcom prawo do stworzenia własnej armii, natomiast włączyć tą armię, jeśli chodzi o proces planowania i dowodzenia w struktury NATO, tak żeby nie mogła ona się stać narzędziem jakiegoś kolejnego szaleńca a la Hitler.
Wspólna obrona, ale oddzielna Wielka Brytania od kontynentu w tej kwestii gospodarki, a co za tym idzie potem, tą integracją, która jakby bardzo przyspiesza, bo przypomnijmy, że tak jak w latach 60. pojawiły się już na kontynencie owoce tej współpracy gospodarczej, czyli ten kontynent bardzo szybko zaczął się rozwijać. Odbudowa Niemiec jest takim procesem, który bardzo napędza tę Europę. Przypomnijmy, że Wielka Brytania troszeczkę odstaje wtedy jeszcze od tego procesu bardzo gwałtownego przyspieszenia gospodarczego. Nie rozwija się w tym tempie, co kontynent.
No, w latach 50. rzeczywiście Republika Federalna Niemiec, szczególnie w drugiej połowie, zaczyna, ona oczywiście startowała z gorszego punktu startowego niż Wielka Brytania, ale zaczyna wyprzedzać Wielką Brytanię. Podobnie jest z Francją. W 55 roku odbywa się szczyt tej szóstki, która tworzy wspólnotę węgla i stali na Sycylii w Messynie i tam zapada decyzja o tym, żeby tą już w miarę dobrze rozwiniętą, chociaż trwało to zaledwie kilka lat, współpracę w dziedzinie przemysłu ciężkiego spróbować rozwinąć w ogóle na całą gospodarkę tej szóstki. To był naprawdę bardzo śmiały, wręcz szaleńczy pomysł, czyli zbudować oczywiście nie z roku na rok wspólny rynek, jeśli chodzi o całość gospodarki. To dzisiaj się to mówi łatwo, ale to wtedy było naprawdę niewyobrażalne zadanie. Anglicy zostają zaproszeni, czy doproszeni do kolejnego etapu rozmów, brytyjscy dyplomaci, i oni przywożą raczej do Londynu stanowisko, że to jest całkiem sensowny pomysł. Ale rządzący konserwatyści są do tego pomysłu sceptycznie nastawieni. Cały czas żyją jednak tą przeszłością, tym poczuciem, że nadal Wielka Brytania jest mocarstwem, to jest imperium kolonialne i my jesteśmy jednak czymś odmiennym od kontynentu. Ale dosłownie w ciągu kilku lat to się wszystko zmieni. I jeszcze w roku 60 pokłosiem tej próby współzawodnictwa na kontynencie europejskim będzie powołanie przez Wielką Brytanię, Austrię, Szwajcarię, Portugalię, Szwecję i Norwegię Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, ale właściwie już w tym momencie bardzo takiego luźnego związku państw. W tym momencie jest już oczywiste, że
no, siła przyciągania Europy jest większa niż siła przyciągania Wielkiej Brytanii.
Że ta szóstka wspólnot europejskich, czyli Francja, Włochy, Republika Federalna Niemiec, kraje Beneluxu, że one stają się największym partnerem gospodarczym Wielkiej Brytanii. Schyłek Imperium Brytyjskiego, to z nimi się handluje. Coraz mniej nawet z Australią czy odległą Nową Zelandią. No i nie sposób ignorować tej integracji.
Gdy patrzymy na ten proces, to pojawia się jakby teraz zupełne odwrócenie tych tendencji. W Wielkiej Brytanii dojrzewa pomysł, żeby jednak może, no ale w tym momencie, w latach 60. na czele Francji staje generał de Gaulle.
I tu jest podstawowy problem. W 61 roku rząd Harolda Macmillana, konserwatywnego polityka brytyjskiego, składa aplikację o członkostwo we wspólnotach europejskich. No, czyli zajęło to Brytyjczykom, jeśli byśmy liczyli od początku lat 50. dekadę, to oczywiście za tym wnioskiem stoją też interesy wielkiego biznesu brytyjskiego, który w znacznym stopniu opowiada się za członkostwem we wspólnotach, podobnie jak i dzisiaj za tym, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej. Ale nie chciałbym tutaj żadnych teorii spiskowych rozwijać, ponieważ Macmillan myślał w kategoriach interesów Wielkiej Brytanii jako państwa, a nie takiej czy innej grupy najbogatszych Brytyjczyków. De Gaulle dwukrotnie wetuje wnioski brytyjskie. W 61 ten złożony przez Macmillana, no i w 67 złożony już przez rząd Partii Pracy, która początkowo była przeciwna członkostwu we wspólnotach europejskich, no ale realia gospodarcze drugiej połowy lat 60. spowodowały, że oni również, czyli lejburzyści, lewicowa partia, uznali, że należy być w Europie. Dlaczego de Gaulle wetuje dwukrotnie te wnioski? Ja bym zaczął od irracjonalnych czynników, które nie są tutaj bez znaczenia. Po pierwsze resentyment wobec tego, wobec Wielkiej Brytanii. Pamięć o tym, jak go traktowano no prawie jako piąte koło u woza w czasie II wojny światowej. Chociaż o wiele bardziej wycierpiał z rąk Roosevelta niż Churchilla, to niewątpliwie ta pamięć gdzieś w jego umyśle żyła. Strategicznie de Gaulle patrzył na Wielką Brytanię jako na takiego amerykańskiego agenta. Znaczy ze względu na specjalne relacje bliskie brytyjsko-amerykańskie. No dalej, ten taki wąsko pojęty, powiedziałbym, nacjonalizm francuski był tu istotnym czynnikiem. Francja była najpotężniejszym politycznie i militarnie krajem.
Przypomnijmy, wtedy staje się mocarstwem atomowym.
Tak, Republika Federalna Niemiec jest w gruncie rzeczy cały czas traktowana jako ten karzeł polityczny. To dopiero druga połowa lat 60., a potem szczególnie od 69 roku, jak Willy Brandt, socjaldemokrata, obejmie władzę, to Ostpolitik spowoduje, że RFN wybije się, można powiedzieć, na polityczną niepodległość. Stąd też Francja nie chce tam konkurenta, który będzie dla niej zagrożeniem. Ten splot czynników spowodował, że członkostwo Wielkiej Brytanii zostało odsunięte, jeśli byśmy liczyli od 61 roku 12 lat. To miało bardzo negatywne skutki, moim zdaniem, i dla Europy Zachodniej, i dla Wielkiej Brytanii, ponieważ kumulacja ludności, skumulowanie tego efektu ludnościowego znaczącej brytyjskiej, znaczy wielkości brytyjskiej gospodarki z tym, co już przedstawiały wspólnoty, czyli ta szóstka, dałoby dodatkowy efekt, jeśli chodzi o szybkość rozwoju gospodarczego i stanowiłoby też jeszcze większe wyzwanie dla Związku Radzieckiego i jego satelitów. Tu warto wspomnieć, że Władysław Gomułka, który zazwyczaj dzisiaj jest przez media nasze traktowane wręcz przyśmiewczo jako taki półprawie idiota, którym nie był, był jednym z tych przywódców krajów satelickich, który w rozmowach z Moskwą zawsze podkreślał to zagrożenie pod względem potęgi gospodarczej, technologii ze strony tej wtedy integrującej się szybko szóstki, co na tle kłopotów ze współpracą krajów bloku radzieckiego było bardzo widoczne.
A co się działo z opinią publiczną brytyjską, szczególnie w tym czasie, tego długiego oczekiwania w przedpokoju?
To znaczy, tutaj było raczej poparcie, nie jakiś entuzjazm do tego, żeby wejść do wspólnot. Problem jest taki, że Wielka Brytania do tych wspólnot weszła z dniem 1 stycznia 1973 roku, jak już de Gaulle nie był u władzy i następca jego prezydent George...
W przededniu pierwszego wielkiego kryzysu.
No właśnie, i to jest ten problem, że o ile my w Polsce możemy mówić o tym, może nie tyle, co nam Unia dała, bo to jest oczywiście nonsensowne sformułowanie, ale możemy mówić o różnych zyskach, które uzyskaliśmy, to w wypadku brytyjskim to członkostwo nie było usłane różami. Jak pan słusznie wskazał, pierwszy kryzys naftowy spowodował, że w latach 70., po 73 roku, właściwie przez następne 6-7 lat Wielka Brytania znajdzie się w stanie stagnacji, potem kryzysu gospodarczego i żadnych efektów, znaczy żadnych. Te efekty będą mało widoczne.
Jeśli chodzi o inwestycje europejskie, czyli to, co my bardzo lubimy, czy te takie tablice z napisem, że powstało to za pieniądze europejskie, to jest taka tablica, którą co najwyżej można zobaczyć w Szkocji czy w Walii. W Wielkiej Brytanii zdarzała się ona niezmiernie rzadko.
Z późniejszego okresu, pamiętajmy też, że te różne formy współpracy, wtedy wspólnotowej, one też się stopniowo rozwijały.
One w latach 80. nabrały tempa, kiedy do wspólnoty wstąpiła Hiszpania,
tak,
i Portugalia.
I Grecja w 81. Dokładnie tak. W wypadku brytyjskim był też jeszcze jeden powód niezadowolenia. To akurat konserwatyści negocjowali warunki członkostwa. Im się tak spieszyło, że przyjęli dosyć niekorzystne warunki, które wynikały ze struktur odmiennej struktury rolnictwa brytyjskiego. Tam mamy bardzo duże gospodarstwa, wręcz latyfundia. I to jest inna struktura niż we Francji, gdzie mamy sporo rozdrobnienia, chociaż nie aż tak daleko idącego jak w Polsce. Skutek był taki, że wspólna polityka rolna, która już wtedy, w tych latach 70. była jednym z istotnych instrumentów integracji zachodnioeuropejskiej, powodowała, iż Anglicy nie dostawali z powrotem tylu pieniędzy, ile dostawali rolnicy francuscy czy zachodnioniemieccy. I o to właśnie walczyła, o ten tak zwany rabat, żeby go uzyskać pani Thatcher, wskazując po 79 roku, że Wielka Brytania w stosunku do wielkości gospodarki wpłaca do budżetu w Brukseli więcej niż bogatsze od niej Niemcy Zachodnie i Francja.
Ale i ona zaczęła też igrać z eurosceptycyzmem. Rodzi się nowe pojęcie, nowy termin, nowe też zjawisko, jak się wydaje w tej przestrzeni publicznej Wielkiej Brytanii, czyli że Wielka Brytania tak właściwie jest, ale też i trochę żałuje.
No Thatcher, powiedziałbym, w sposób dosyć populistyczny wykorzystywała to członkostwo Wielkiej Brytanii we wspólnotach. Ona budowała tam taką swoją legitymizację, no bałbym się słowa nacjonalistyczną, ale poniekąd tak, na wrogości czy na sprzedawaniu społeczeństwu wrogości wobec wspólnoty, wobec tych biurokratów brukselskich, którzy chcą źle dla naszego kraju. Ja tutaj bohatersko walczę, żebyśmy tyle im nie płacili, a oni te pieniądze wydają nie wiadomo na co, marnują. To jest melodia, którą słyszymy po dzień dzisiejszy w zmienionych wersjach, ale która jest też istotnym elementem narracji zwolenników Brexitu, czyli wyjścia z Unii. Ale musimy gwoli prawdy powiedzieć, że Margaret Thatcher jest też jednak politykiem, który w znaczącym stopniu przyczynił się do tego, że to, co zapisano w traktatach rzymskich w 57 roku, czyli ten wspólny rynek, że on został wreszcie pod koniec lat 80. stworzony, zawarto wreszcie, podpisano porozumienie o jednolitym akcie europejskim. No i ten wspólny rynek, jeśli chodzi o swobodę przepływu osób, usług i towarów, stworzono. Czyli coś, co zapisano, a co było ciągłym problemem. Thatcher była gospodarczą liberałką i to do niej przemawiało. Nie przemawiała do niej wizja Jacques'a Delors, Unii, przewodniczącego Komisji Europejskiej, wówczas budowy Unii Europejskiej. Już anatemą była idea Unii Monetarnej.
A gdy patrzymy na współczesność, czyli mówiąc najkrócej na te czasy Camerona, to jest jakby powtórzenie tej historii z Margaret Thatcher, też jakaś chęć rozegrania zarówno partii wewnętrznej, jak i partii zagranicznej. Partii wewnętrznej spacyfikowania części niechętnych Europie kolegów we własnej partii, skanalizowania oporu, który zaczął powodować osłabianie partii konserwatywnej na rzecz UKIP-u, no i wynegocjowanie z Europą jakiegoś kolejnego brytyjskiego rabatu, no ale w efekcie tego mamy referendum, którego wynik nie jest jasny.
Tak, tu mogę panu tylko przytaknąć. To referendum, które się odbywa i które wydawało się, że zostanie z góry wygrane przez zwolenników pozostania Wielkiej Brytanii w Unii, jego wynik jest teraz bardzo niepewny. Wynik badań opinii publicznej wskazują na kilkuprocentową przewagę zwolenników Brexitu. To referendum jest w dużym stopniu efektem walk wewnętrznych w partii konserwatywnej, toczących się od czasów następcy Margaret Thatcher, czyli Johna Majora, który o tych swoich eurosceptycznych kolegach mówił per bastards, sukinsyni, delikatnie to tłumacząc, no bo oni cały czas jego pozycję polityczną, on się zgodził na układ z Maastricht, czyli na budowę Unii Europejskiej, ale z wyjątkiem brytyjskim w postaci zachowania własnej waluty, nieprzyjęcia karty praw socjalnych. Cóż dalej? No po Majorze mamy rządy lejburzystów. W przypadku konserwatystów cały czas to skrzydło eurosceptyczne jest dosyć silne. No i Cameron w jakiś sposób musiał się z nimi zmierzyć. Wymyślił, że w 2013 roku, kiedy rządził w koalicji z liberałami, że jeśli konserwatyści wygrają kolejne wybory, co jak wiem stało się, miało miejsce, no to spróbuje renegocjować warunki członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii, no co jak wiemy udało mu się w sposób dosyć wątpliwy. No i przeprowadzić referendum. No ale to było trochę takie otworzenie puszki Pandory. Ale dodajmy, że nawet jeśli wynik referendum będzie negatywny dla zwolenników pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, no to scenariusze, jakie mogą się dalej pojawić, są bardzo różne. Od takiego właśnie, że rzeczywiście po kilku tam latach negocjacji pewnie ciężkich Wielka Brytania wyjdzie z Unii i ułoży sobie jakoś stosunki. No, bo trudno sobie wyobrazić, żeby z Unią nie handlowała, żeby nie była...
Stanie się jakąś taką Norwegią albo Szwajcarią.
Jest to możliwe, tylko że warto przypomnieć, że Norwegia za to, żeby móc handlować z nami...
Płaci.
Musi za to płacić. A Wielka Brytania jest krajem o wiele większym, o ile oczywiście nie ulegnie rozpadowi i Szkoci nie zażądają kolejnego referendum. Ale trzeba o jednej rzeczy pamiętać. W Izbie Gmin, w parlamencie brytyjskim, na 600 kilkudziesięciu parlamentarzystów określa się, że około tylko 200 jest zwolennikami wyjścia większości konserwatystów Wielkiej Brytanii z Unii. Czyli no, powstaje pytanie, jeśli narody zamieszkujące Wyspy Brytyjskie opowiedzą się za tym Brexitem, czy to się w ogóle da przeprowadzić w parlamencie. Przypomnijmy, że na przykład Duńczycy głosowali przeciwko ratyfikacji przez ich kraj układu z Maastricht po 93 roku. Odrzucili Maastricht, no to zrobiono im drugie referendum, nieco tam zmieniono warunki nie tyle członkostwa Danii, ale zinterpretowano korzystniej dla Duńczyków i oni za drugim razem już głosowali za.
Zobaczymy, jak to się skończy 23 czerwca. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że teraz nasi słuchacze mają pewne przekonanie, jak to wyglądało w przeszłości i jak do tego referendum dochodzi. No i zobaczymy, jaki będzie tego efekt, choć jak rozumiem, mój rozmówca jest sceptyczny co do tego, czy jednoznaczny wynik referendum może dać jednoznaczny efekt polityczny. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Profesor Jacek Tybinka był moim gościem. Do usłyszenia.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.